jest od Pana słowo prorocze. Pamiętajmy, że Pan, kiedy zrodził nas ze swojego ducha i odrodził nas w naszym duchu, przemawia przez Ducha Świętego do naszego ducha. A więc komunikuje to naszemu duchowi i my, odbierając to w naszym duchu, przekazujemy to dalej. Jesteśmy niebezwolnym narzędziem. To nie jest tak, że nie mamy wpływu na to, co mówimy, ale używamy naszego intelektu, naszego rozumu, naszego języka. Tak więc widzicie, że Słowo Boże nam mówi, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział mówi, że mamy rozsądzać proroctwo. Ono nie jest nieomylne. Nieomylne jest tylko Słowo Boże. Dlatego, że ono przechodzi przez człowieka, który jest omylny. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy po pierwsze właściwie rozróżnili i słyszeli głos Pana i przekazali to, co Bóg komunikuje naszemu duchowi. Czasami to będzie bardziej wierne, czasami mniej wierne, ale jak powiedzieliśmy, wszyscy zdają sobie z tego sprawę i są wezwani do tej odpowiedzialności, aby rozsądzić, co jest od Pana, a co nie, i oddzielić to, co nie jest od Pana, na bok, a skorzystać, czy wziąć to, co jest od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na pewno to jest podstawowa rzecz, Bóg do nas przemawia przez swoje święte słowo. I chciałbym, żeby to było żeby było to mocno podkreślone. Otwierasz Biblię każdego dnia, aby słyszeć Pana dla samego siebie, aby wziąć tą swoją porcję pokarmu dla samego siebie. I tak jak powiedzieliśmy, jest to słowo prorockie, które zostało nam dane, jeśli chodzi o Słowo Boże. Bóg przemówił do nas także przez Chrystusa. Hebrajczyków 1:3 nam właśnie o tym mówi. Na wiele sposobów, wielokrotnie w ostatnich czasach do nas przemówił przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc my wiemy, że jeżeli chcemy się zbliżyć do Boga, musimy przyjść do Chrystusa i przez Chrystusa do Boga. Kiedy poznajesz Chrystusa, możesz odbierać Boże kierownictwo i prowadzenie. Ale są sytuacje, jak mówiliśmy, kiedy Pan ma coś ekstra, potrzebuje nam coś zakomunikować, przekazać, coś, co ma nas zbudować, zachęcić, podnieść, czasami skorygować, napomnieć. Będą proroctwa, które będą w jakiś sposób pokazywały na kierunek służby, życia, który Bóg ma dla nas. Będą proroctwa objawieniowe, które pokażą i objawią stan danej jednostki, osoby albo zboru, bo między innymi 2, 3 rozdział Księgi Objawienia tutaj są tego wyraźnym przykładem takiego objawieniowego proroctwa i Pan mówi do zboru i objawia stan zboru. A zwróćcie uwagę, kogo Pan używa tutaj, prawda, żeby zakomunikować zborom tak bogate słowo prorocze, jakie pisze Jan. To nie jest jakiś tam człowiek przypadkowy czy początkujący, to jest sługa Boży, który już jest praktycznie, byśmy powiedzieli, u kresu swojej drogi służby. I teraz w jaki sposób to się dzieje? Pierwszy taki sposób to, co już powiedziałem, odbieramy słowo w naszym duchu. Często jest to słowo, jest to zdanie, jest to myśl, kiedy coś Pan nam komunikuje. Bóg nigdy nie objawia całości wszystkiego. Zawsze rozpoczyna się to od czasami słowa, czasami zdania. I teraz jest bardzo ważne, czy zrobimy krok wiary w tym kierunku i będziemy poruszać się w duchu i zaczniemy prorokować, przekazywać to słowo dalej, czy też nie. No ale powiesz, no ale ja wiem tylko tyle, zdanie i co dalej? No właśnie, dalej właściwie rozpoczynamy wiarą. Prawda? Kiedy zrobisz ten krok wiary, nagle będzie więcej. Jeżeli macie komputery, tam taka jest zamontowana gra w miny. Wiecie, o czym mówię? Jak klikniesz źle, no to wylecisz z powietrza, ale jak klikniesz dobrze, to czasami otworzy się jedno pole, a czasami otwiera się dużo pól, prawda? I możesz się jakby szybciej poruszać do przodu na tym polu minowym, prawda? To samo jest z proroctwem. Zrobisz krok, idziesz wiarą, prawda? I kiedy zaczynasz wypowiadać słowa, Duch Święty ma możliwość dać ci kierować się dalej, inspirować się dalej. I nagle coś się kończy. I trzeba skończyć. Jak coś się kończy, trzeba skończyć. No ale to tak krótko było. Nie? Taka pokusa jest, że... A to takie proste było. Ty się o to nie martw, jeżeli odbierałeś, że to ma być przekazane. Bardzo często słowo prorocze, jak powiedziałem, będzie potwierdzać coś, co już Bóg dużo wcześniej mógł nam objawić. Jeżeli czytamy powołanie Saula z Tarsu, pamiętacie 9 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 15, kiedy porównasz to z 22 rozdziałem Dziejów Apostolskich od 12 do 16, zobaczysz, że już w momencie powołania Bóg dużo mu objawił, co chce z nim zrobić. A później było tylko potwierdzenie tego. I kiedy modlono się w zborze w Antiochii po 14 latach od tego wydarzenia, spotkania Saula z Tarsu z Jezusem, minęło około 14 lat, kiedy Paweł, będąc w zborze, zwróćcie uwagę, stał się członkiem zboru w Antiochii, był tam gdzieś przez rok jako nauczyciel i oto rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do... Dobrze mówię? Dobrze. Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Ale już w momencie powołania Pan mu powiedział to. On czekał 14 lat na to, a teraz przyszedł moment, Bóg otworzył drzwi i mówi, teraz jest czas, aby wypełniło się to, co ci mówiłem 14 lat wcześniej. Co nam to też mówi? Jeżeli ktoś coś nam prorokuje i to też będzie dotyczyło naszej służby, im bardziej coś odpowiedzialnego, coś, co będzie wymagało większego poświęcenia, tym bardziej musisz sobie zadać pytanie albo inaczej czekać, czy Bóg już o tym ci wcześniej mówił. Mamy wręcz obowiązek doświadczyć tego, co jest do nas mówione, rozsądzić, a w przypadku nawet proroctwa, kiedy jest pojedyncze, czekać na potwierdzenie tego. Bo już w Starym Testamencie jest powiedziane, że świadectwo musi być oparte o świadectwo czy wypowiedź, prawda, dwóch lub trzech świadków. Więc nie ma żadnego problemu, kiedy czekasz, aby Pan to potwierdził, co może już wcześniej komunikował tobie. Pamiętacie, kiedy Paweł na koniec trzeciej podróży misyjnej po drodze słyszy z wielu miejsc, nie idź do Jerozolimy, bo czekają cię tam więzy. A w końcu później jeden z proroków, chyba to było w Cezarei już, w Palestynie, w domu Filipa, tam córki jego prorokowały, cztery, prorok Agabus wziął pas i mówi, pas, do którego męża, do którego należy, tak oto wezmą, zwiążą go i będzie wydany w ręce pogan. Pan wielokrotnie, ale co Paweł mówi? Ja wiem o tym. Duch Święty mówi to mnie. Wiecie, Boga stać na to, żeby nam powiedzieć coś wprost. Nie musi nam mówić przez kogoś. A więc jeżeli będzie mówił przez kogoś, to bardzo często będzie tak, że już wcześniej mówi do nas. My potrzebujemy tylko upewnienia, że rzeczywiście dobrze odbieramy to, co Pan komunikuje naszemu duchowi. No i apostoł Paweł, zastanawiają się bibliści, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił. Bo Pan go ostrzegał, a on mówi, ja jestem gotów i życie oddać. No i 4 lata więzienia. Nie? Pierwsze 2 lata w Cezarei, później 2 lata w Rzymie i tak to się potoczyło. Wrażenie. Drugi sposób. Bóg daje nam pewne wewnętrzne przekonanie o czymś. Wrażenie, jak mówi Graham Cook, czegoś wewnętrznego bólu lub niepokoju. Albo odczuwanie fizycznego bólu danego organu ciała. Ważne jest zapytać, o co chodzi. Co Pan chce nam tutaj zakomunikować? czy chodzi o uzdrowienie, czy no, co z tym mam zrobić? Pamiętam na jednym z naszych spotkań seminaryjnych, kiedy modliliśmy się, wtedy Bóg dał mi pewne wrażenie. I nie wiedząc, o co chodzi, mówię do tego młodego człowieka, brata, mówię, to, co robisz, Bóg nienawidzi. Oczywiście, że działam według wiary. Odbieram coś i teraz muszę podjąć decyzję, przekazać czy nie. I jestem przekonany, to nie jest ze mnie. Pan coś takiego mi daje takie wrażenie. Mówię, to, co czynisz, Bóg tego nienawidzi. I kiedy ja to wypowiadam, on zaczyna płakać. I on, kiedy skończyła się modlitwa, on mówi, pastorze, ja chcę rozmawiać. I siedzimy, rozmawiamy w pokoju i on mówi, rok wcześniej już chciałem przyjść do pastora. Wyobrażacie sobie, on rok czasu się męczył z tym. I nie miał odwagi przyjść, aby porozmawiać. Słowo prorocze, dar Ducha Świętego był jak taka iskra, impuls, coś, co odblokowało i dało mu odwagę, aby rozmawiać, i aby modlić się, i aby zostać od tego uwolnionym. Gdybym nie zadziałał według wiary, i gdybym nie powiedział tego, on by się może kolejny rok z tym męczył. Jeden z braci tydzień temu, kiedy usługiwałem na ten temat w innym zborze, jeden z młodych ludzi powiedział, pastorze, ja pracuję, mam taką pracę i odwiedzam jakby moją pacjentkę czy osobie, której tam pomagam i jadę do niej, do domu i mam taki zwyczaj modlenia się choćby krótko innymi językami i Duch Boży daje mi takie przekonanie, takie wrażenie, ona była u wróżki. Osoba niewierząca. I teraz, wiecie, jest w niej domu, to jest osoba obca i on musi coś z tym zrobić, co Bóg mu, Duch Boży mu komunikuje. I mówi, nie wytrzymałem w pewnym momencie i tak mówi, zwraca się, słuchaj, ty nie byłaś czasem u wróżki? A ona tak przerażona, zaskoczona i przerażona, mówi, a skąd wiesz? Właśnie była. I on wtedy miał możliwość jej dać świadectwo o Jezusie, co Bóg mówi w swoim słowie na ten temat i dzisiaj jest osobą wierzącą. Popatrzcie. Duch Boży chce nas używać. Chce używać nas, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy jedno z Kościołem, chce nas używać i dotykać tych, którzy jeszcze nie znają Pana. I to jest cudowne, kiedy możemy poruszać się w tej sferze działania Ducha Świętego. Inny sposób komunikowania nam słowa proroczego to jest wizja. Wizja, która jest obrazem, może być ruchomym, może być po prostu tylko obraz, czyli coś w ponadnaturalny sposób z inspiracji Ducha Świętego widzisz, co normalnie inni nie widzą, ale ty widzisz. Takim kapitalnym przykładem jest, kiedy apostoł Piotr, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział od 9 do 20 wiersza i wiersz 34, kiedy pamiętacie, on wyszedł, aby modlić się, chyba w południe to było, wyszedł, aby się modlić i ma wizję. Widzi chustę, która opuszcza się z nieba i pełna jest zwierząt czystych i nieczystych. I rozlega się głos, Piotrze, zabijaj i jedz. Ale Piotr jest takim ortodoksyjnym Żydem, trzymającym się prawa i znającym prawo, mówi, przenigdy, Panie. Przenigdy, Panie. Nic nieczystego do tej pory nie jadłem. I za ile trzy razy to się powtórzyło? Piotrze, zabija jedzą. On za każdym mówi, nie, Panie. I chusta została zabrana do nieba i Piotr jest pełen znaków zapytania. O co chodzi? Co to miało być? Wizja zawsze potrzebuje wyjaśnienia. Jeżeli Bóg daje ci wizję, pamiętacie tu, jeżeli czytamy ten 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to tam jest napisane, kto otrzymał w zgromadzeniu objawienie, pierwszy niech milczy. Tutaj zastanawiamy się, bo to jest ważne składnie, kto ma milczeć. Czy prorok, który już od godziny mówi i wszyscy czekają, kiedy skończy? Czy ma zamilknąć ten, który otrzymał objawienie? I myślę, że, wiecie, są chyba dwa rozwiązania. Rzeczywiście prorok, kiedy już mówi dość długo i nic ciekawego i nowego nie wnosi, powinien zamilknąć, tym bardziej, kiedy ktoś otrzymał wizję i ona jest jasna, świeża i coś może inspirującego wnieść do zgromadzenia. Ale też może być inne tłumaczenie tego, gdzie osoba, która otrzymała wizję, niech poczeka, niech pozwoli, żeby ta wizja była do końca jej pokazana, ten obraz. Niech ona tego, wiecie, bo to nasze emocje działają, Duch Boży działa, my coś widzimy i chętnie jesteśmy, widzę, prawda? I to, poczekaj i zadaj sobie pytanie, co znaczy ta wizja? Dla kogo ona jest, komu ona jest przekazana? Prawda? I kiedy mam się podzielić z tym? A więc wiele pytań jest. Kiedy Bóg działa, kiedy Duch Święty działa, to nie od razu musisz mówić tak, ale ja nie mogłem, bracia kochani i pastorze drogi, ja nie mogłem się oprzeć, Duch Święty mi nakazał, ja musiałem powiedzieć. Absolutnie tak nie działa dar proroctwa. Bo duchy proroków są poddane prorokom. Co to znaczy? Nie Duch Święty jest nam poddany. Nasz duch jest nam poddany. I ja decyduję, kiedy i jak i komu przekażę to, co odbieram w moim duchu. Czy też to, co Bóg mi objawia. A więc mówienie, że ja się nie mogłem oprzeć, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Mogłeś się oprzeć. Więcej. Masz pełną kontrolę nad tym, co mówisz. Kiedy mówisz. Amen. My nie jesteśmy, diabeł nas zmusza, zniewala, Duch Święty nas inspiruje, nas zachęca, prowadzi. A więc nie może być, i dlatego też Paweł mówi, ja chcę, żeby był porządek w Kościele, żeby jeden nie przekrzykiwał drugiego, żeby to wszystko we właściwy sposób funkcjonowało. A więc ten, który otrzymał wizję pierwszy, no, daję wam dwie możliwości wyjaśnienia tego. Ten, który już wcześniej mówił, albo ten, który odbiera, niech zamilczy, niech się zastanowi. W każdym razie Piotr otrzymuje wizję, wizja potrzebuje wyjaśnienia i on nie wie, co z tym zrobić. A tu już pukają do drzwi. Mieszka tu taki Piotr? No mieszka. Korneliusz po niego posłał. A co Duch Święty mówi Piotrowi? Wyjaśnia mu wizję? Nie. Idź z nimi. To jest wszystko. Idź z nimi. No to on posłusznie idzie. Słuchajcie, cały czas działa w wierze. Chodzi w bliskiej relacji z Panem, słyszy głos, odbierał wizję proroczą, idzie gdzieś i w ogóle myśli, co to całą drogę, co to miało znaczyć? Dopiero jak wchodzi do domu Korneliusza, staje się to jasne. Duch Boży mu to objawia. Pamiętacie, on to łączy w kazaniu. I objawił mi Pan, że nie wolno mi uważać żadnego człowieka za nieczystego. Ale dla Boga ważni są nie tylko Żydzi, ale także poganie. I zaczyna głosić Chrystusa ukrzyżowanego. I kiedy kończy i wywyższa i mówi, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa, Korneliusz nareszcie rozumie, bo on przez uczynki chciał być zbawiony. I jest napisane, i Duch Święty zstąpił na słuchających tej mowy i zaczęli mówić innymi językami i prorokować. Halleluja. Co to znaczy być posłusznym, być wrażliwym, odbierać od Pana słowo? Ale pamiętajmy, że wizja zawsze będzie wymaga wyjaśnienia. Graham Cook w tej książce opisuje taką ciekawą historię. Mówi, jest na jednym z nabożeństw i nagle Duch Święty pokazuje mu na jedną młodą dziewczynę i mówi, i przerywa swoje zwiastowanie, czy może jeszcze nie zaczął i mówi, proszę cię, powstań, mam słowo od Pana dla ciebie. Ale w ogóle nie wie co. Ona już stoi. A Bóg mu tylko pokazał jedną rzecz, czy w jego umyśle była jedna rzecz, drzewo leszczyny. dobrze, panie, ona już stoi, wszyscy czekają. I co dalej? Mówi, i zaczynam poruszać się według na razie mojej wiedzy. To znaczy, przypominam sobie, co w szkole uczyłem się o drzewie leszczyny. I mówi, leszczyna jest bardzo odpornym drzewem, może rosnąć w wielu miejscach. Jej tam liście i kwiaty mogą służyć za tonik do cery i tak dalej. On mówi, a ta dziewczyna już płacze, nie? Obok niej siostry siedzą, już nie mogą się, że tak powiem, utrzymać na siedzeniu z wrażenia tego, co się dzieje. On mówi, i tak mówi pan, jesteś jak to drzewo leszczyny i pan chce cię wspaniale użyć i tak dalej, i tak dalej. I skończyło się nabożeństwo. One podeszły do niego, mówią, i ona mówi, bardzo dziękuję za te słowa. Tego dnia siedziałam z moimi koleżankami przy kawie, taka sfrustrowana i płakała, mówiłem, co za imię leszczyna. Rodzice mi dali na imię leszczyna, co to za imię? Halleluja. Czy Bóg nie jest cudowny? Kiedy jesteśmy wrażliwi, kiedy jesteśmy posłuszni. Abraham otrzymał słowo, wyjdź z domu ojca swego. Panie, gdzie mam iść? Mówi, niech to ciebie nie interesuje. Po prostu wyjdź. Kto wychodzi, nie wiedząc, gdzie idzie? Ale słowo Pana jest wyjdź. I to z całą rodziną. I on musi wiedzieć, że to jest słowo Pana. To nie jest jego wymysł. Pakuje, zbiera wszystkich i idzie. I dopiero w drodze otrzymuje dalsze prowadzenie. Jest niesamowite poruszać się w duchu. Ten sam człowiek, o którym wam mówiłem, mąż Boży mówi, jest na innym nabożeństwie. I kiedy głosi kazanie, Bóg mu pokazuje dwóch ludzi. Jeden oberwaniec taki, że nie wiem. Mówi, taki jakiś Trump przyszedł na nabożeństwo, nie dba o siebie. Jak on wygląda, nie? I Pan daje mu słowo. Ten człowiek będzie dawał tysiące dolarów na służbę pańską, na Królestwo Boże. Mówi on. A obok niego siedział elegancko ubrany inny człowiek. I Pan daje słowo do tego człowieka. Pan da ci tą pracę, o którą zabiegasz. On mówi, panie, chyba pomyliłem ludzi. A pan mówi, nie pomyliłeś. Panie, wiecie, i mówi, głoszę, mam słowo i trzeba je przekazać. I mówi, no nic, głęboki wdech. I mówi do tego, który był tak marnie ubrany, tak mówi Pan, czy będziesz wydawał ogromne pieniądze na Królestwo Boże. A do tego obok mówi, a ty, mówi, Pan wysłuchał twoją prośbę, twoją modlitwę i dostaniesz pracę, o którą się modlisz. Nabożeństwo się skończyło. Pan mówi, Boże, chyba totalnie pomieszałem to wszystko. Wiecie, co się okazało? Że ten, który był tak ubrany nijak, to był taki ekscentryk, bardzo bogaty człowiek. A ten, który był elegancko ubrany, od 2 lat szukał pracy. I po tym proroctwie otrzymał bardzo szybko, bardzo dobrą pracę. Bóg jest cudowny. Przychodzi, działa, podnosi, błogosławi w niesamowity sposób. Inny sposobem, sny, prorocze sny. Ileż mamy historii w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, kiedy Bóg posługuje się snem. Zwykły sen, sen proroczy jest określony słowem onar. Taki normalny sen to jest enypnion. Bóg przemawiał i w Starym, i w Nowym Przymierzu przemawia przez sny. Józef miał sny, Faraon miał sny. Pamiętacie ten Józef już nowotestamentowy w Ewangeliach, opiekun Pana Jezusa, mąż Marii, miał sny. Uciekaj, prawda? Wszystko dokonywało się przez sny. W 1 Mojżeszowej 42:9 i przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich. Kiedy zobaczył, jak oni się przed nim, prawda, oddają mu pokłon jako temu drugiemu po Faraonie i wtedy sobie przypomniał. Po 14 latach wypełniło się wszystko, co Pan zapowiedział. Ale wiecie, dlaczego się wypełniło? Dlatego, że Józef ciągle chodził z Bogiem. Halleluja. Bo najlepsze zapowiedzi prorocze mogą po prostu nie wypełnić się, kiedy ty i ja nie chodzimy z Bogiem. Proroctwo nie oznacza, że musi się wypełnić. Jest za każdym razem warunkowe. Jeśli będziesz wierny, będziesz trwał, to się stanie. Jeżeli pamiętacie, Abraham jest wierny. Pierwsze Abram, później Abraham. Bóg zmienia jego imię, ale dodaje do proroctw, które wcześniej zostały mu przekazane, kierunkowych odnośnie jego życia, objawieniowych odnośnie przyszłości, aż po błogosławieństwo wszystkich narodów. Tylko dlatego, że Abraham jest posłuszny, Bóg dodaje, mówi jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to będzie twoim udziałem i poprzez to posłuszeństwo będzie udziałem innych. Tak więc sny. I dzięki Bogu za sny. Myślę, że każdy z nas potrafi rozróżnić sen proroczy, sen od Pana, od takiego, wiecie, nam, bo mamy dużo różnych snów. Im więcej pojesz na kolację, to możesz mieć zapewnione, że będziesz miał dużo snów. I z tej wielkiej ilości snów nie zawsze coś dobrego wychodzi. Ale są sny prorocze. W moim doświadczeniu, czy w moim życiu chrześcijańskim Bóg dał mi proroczy sen przed bardzo ważnymi wydarzeniami. Tak wyraźny, jakiego wcześniej, a nie potem nie miałem. Pokazujący na sytuację, w której miałem się znaleźć, ale w tym śnie widziałem, mówię tak, jeszcze nigdy nie widziałem tak wściekłego wilka, ujadającego, pieniącego się ze złości i podskakującego, żeby mnie dorwać. Wiedziałem, że to jest diabelskie, demoniczne, że to jest atak diabła. A z drugiej strony wcześniej znalazłem się w miejscu, w którym jak stanąłem, to ono przypominało raj. I tak odetchnąłem, mówię, jak tu jest cudownie, jak błogo. I tylko się odwróciłem, byłem na takim miejscu podniesionym, to jakby wyspa, a z dołu próbował doskoczyć do tego miejsca ten rozcieczony wilk. A my wiemy, co wilk reprezentuje, prawda? I tak dalej. I mówię, w tym śnie tylko jeszcze jedną rzecz zdążyłem pomyśleć. Panie, jak on tu skoczy, to mnie rozerwie na strzępy. To jest po mnie. I mój sen się urwał. I Pan nie pozwolił, aby to się mogło wydarzyć. Oczywiście to zapowiadało ogromną duchową walkę, ale Pan umieszcza nas w bezpieczne miejsce. Daje obietnicę. Widzenie słów nad ludźmi na czole. Albo nad ludźmi, albo na czole ludzi. Może być słowo uzdrowienie, wiara. Więc też należy pytać, Panie, co to znaczy? Czy ta osoba będzie uzdrowiona, czy będzie używana w darze uzdrawiania? Czy ktoś będzie uzdrowiony z jej rodziny? Rozumiecie? To potrzebuje zrozumienia, wyjaśnienia i na to potrzebujemy czasu. Po szóste, widzenie Pana albo anioła Bożego z posłaniem. Widzenie Pana. Apostoł Paweł miał widzenie Pana w dniu swojego nawrócenia. Słyszał Pana, widział Pana światłość i słyszał Pana. Tam jest napisane tak, że inni widzieli, a nie słyszeli. A też jest powiedziane, że coś tam widzieli i słyszeli. Tylko znowu musimy znać język grecki i dowiedzieć się, że kiedy jest powiedziane, że nie słyszeli, to w znaczeniu nie rozumieli, co zostało mu powiedziane. Natomiast słyszeli coś, jakby może grzmot, coś niewyraźnego. Pamiętacie, kiedy Jezus żył, dwukrotnie Ewangelie mówią, że rozległ się głos z nieba. Prawda? To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. I co ludzie mówili? Zagrzmiało. Było jasne przesłanie, kto miał słyszeć, słyszał, a inni mówią, zagrzmiało. I tak było w przypadku powołania Saula z Tarsu. On wyraźnie słyszał, co było, a inni może grzmot słyszeli. I kiedy nie wiemy, jakie tam są właśnie określenia, to później mamy troszeczkę taki dyskomfort. Mówimy, jak to? Raz jest napisane, że słyszał, drugi raz, że nie słyszał. Musimy o tym wiedzieć. A więc w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich, wiersz 17-21, Saul ujrzał Pana w świątyni w Jerozolimie. To jest, on wspomina, kiedy po swoim powołaniu, po pobycie na pustyni, jest na krótki moment w Jerozolimie, odwiedza świątynię i tam mu się Pan objawia. I Pan mu coś tam mówi. Saulu, po prostu musisz uciekać z Jerozolimy, bo nie będą cię słuchać. A on, Panie, przecież oni wiedzą, że ja prześladowałem Kościół, wiedzą, kim jestem. Panie, przecież to ja mam takie argumenty. A Pan mówi, nie, musisz uciec. I na 10 lat zupełnie gdzieś tam z boku w swoim rodzinnym Tarsie przebywał. A więc widzenie Pana lub Anioła Bożego z przesłaniem, które Pan ma do nas. Słowo wraz ze znakiem prorockim też w taki sposób może być. Tu przykładem jest w Dziejach Apostolskich 21 rozdział, wiersz 10-11. Przykładem jest prorok Agabus, który bierze ten pas. Na wzór właśnie często Starotestament proroków to słowo jakby wzmacnia poprzez obraz, którym jest związanie swoich rąk i nóg. Innym sposobem jest cisza. Pan lubi mówić w ciszy. Pamiętacie Pierwsza Królewska, 19 rozdział, od 11 do 13 wiersza, gdzie Eliasz jest na górze Choreb i tam jest i błyskawice, i burza, i tak dalej, ale nie było w tym Pana. I dopiero kiedy była cisza, rozległ się łagodny powiew, wtedy Pan zaczął mówić. A więc niesamowicie ważne jest umieć być w ciszy przed Panem. My często chcemy być głośni przed Panem, ale zapominamy, jak bardzo ważne są chwile ciszy przed Panem, wyciszenia samego siebie, wsłuchania się, co Pan chce mi powiedzieć. Posługiwanie się Pismem Świętym. Zachęcam, kiedy mamy rozpoczynać, zachęcam do takich bardzo prostych sposobów przekazywania słowa proroczego. Jednym z takich prostych sposobów przekazywania słowa proroczego jest przekazywanie, cytowanie fragmentów Pisma Świętego. Czasami ktoś jest pobudzony w zgromadzeniu i czyta nam fragment słowa. I to ma wymiar proroczy. To nie było planowane, to nie było przygotowane. On jest zainspirowany, otwiera Biblię i czyta fragment Bożego Słowa. I zgromadzenie, czy też ktoś w zgromadzeniu tym słowem jest posilony, zbudowany i zachęcony. Nie ma oczywiście nic złego w słowie. To jest najlepsze słowo, jakie może być. Najlepsze ziarno. Jak mówi nam jeden z psalmów, siedemkroć oczyszczone. Ale może być tak, że człowiek, który posługuje się tą formą, wcale nie oznacza, że musi być inspirowany przez Ducha Świętego. Czyli może działać w oparciu o swój rozum bez inspiracji. Mam tu na myśli konkretny przykład. W zborze, w którym usługiwałem, była taka osoba, która miała taki sposób przekazywania słowa proroczego. Cytował z pamięci, chyba bardziej to było z pamięci, fragmenty Bożego Słowa i no przecież Słowo Boże jest Słowem Bożym, prawda? Ale kiedy on cytował to słowo, to myśmy czuli się kompletnie przybici. To słowo nie stawało się błogosławieństwem, nie uwalniało nas, nie dawało radości, wręcz jakby taki ciężar się kładł na zgromadzeniu. I to tak trwało jakiś czas. I ja się czułem dyskomfortowo, widziałem, że ludzie się męczą. Co myślę, no tak dłużej być nie może. Po nabożeństwie kiedyś poprosiłem tego młodego człowieka. Nie wiedziałem nic, ale coś odbieraliśmy. I wcale nie pozytywnego, pomimo że cytowane było Boże Słowo. Mówię tak, nie wiem co jest, ale proszę cię, zbliż się do Boga. Jak zbliżysz się do Boga i będziesz, wtedy będziesz mógł znowu cytować Słowo Boże. Ale na teraz wstrzym się. Dopiero po gdzieś do koło roku czasu może to trwało, ale zaczęły pewne bardzo złe rzeczy z jego życia się ujawniać. A więc potrzebne było zareagowanie na tego rodzaju rzeczy, chociaż samo słowo jest bardzo dobrze. My wiemy, że diabeł też cytuje Słowo Boże. Mamy takie przypadki? Prawda? Podczas kuszenia Jezusa, nie? Cytuje słowo. Tylko, że wcale Jezus nie jest zadowolony. I przedstawia to słowo we właściwym kontekście, bo diabeł go wyrywa z kontekstu, aby nas oszukać. Nawet w taki sposób. A więc ośmielajmy się, jeżeli coś odbierasz, że jesteś zainspirowany, jeśli rzeczywiście jesteś blisko Pana, dziel się w ten sposób, jeżeli Bóg ciebie w tym względzie prowadzi. Albo jest tak, że będziesz miał do kogoś jakiś fragment Bożego Słowa. Wiecie, ile przynosi radości czasami przekazywanie wersetu biblijnego SMS-em do kogoś i ten ktoś mówi, to słowo było mi potrzebne. Ty zostałeś po prostu zainspirowany. Twoje myśli poszły w jakimś kierunku, aby przekazać i napisać Słowo Boże. Doświadczaliście tego? To są bardzo fajne, proste rzeczy, ale bardzo dobre. Modlitwa. Modlitwa może przerodzić się w modlitwę proroczą. Znaczy, kiedy modlimy się jedni za drugimi. I bardzo często to mogę doświadczać, że kiedy ludzie wychodzą do przodu, aby się modlić, czy też jak modlimy się o naszych studentów, bardzo często w trakcie modlitwy odbieram, że modlitwa przeradza się w prorokowanie, przekazywanie proroczego przesłania dla danej osoby. Wtedy ja wiem, że wykraczam poza modlitwę, ale coś jest mojemu duchowi, mojemu też umysłowi objawiane i bardzo często jest tak, kiedy modlę się, później kiedy o tym mówię, osoby później mówią, tak, to jest to, czego ja potrzebowałem, to jest związane z sytuacją, w której obecnie się znajduję. Ale jest to działanie wierzy, prawda? Jest to niesamowicie, niesamowicie ważne. Prosty sposób, ale ważny sposób. I jeszcze jeden taki sposób, języki i ich wykład. Moi drodzy, języki, ja jestem przekonany w oparciu o list do Koryntian, że Kościół wspaniale może śpiewać na językach w zgromadzeniu, może być śpiew społeczny w zgromadzeniu. To od nas zależy, czy będziemy śpiewać. Tak jak modlę się rozumem, tak modlę się językami, będę śpiewał duchem, będę śpiewał rozumem, będę śpiewał w duchu. I bardziej jest podkreślone, myślę tak, pamiętacie Efezjan 5 rozdział, rozmawiając sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. A więc nie ma problemu, kiedy zbór społecznie uwielbia Pana, społecznie mówię, uwielbia Pana śpiewając na językach. Kiedy modlimy się na językach, czynimy to bardziej po cichu, w zgromadzeniu, może to być taki jakby szum. Przecież jeżeli ludzie do nas przychodzą z zewnątrz, kiedy my wszyscy modlimy się rozumem społecznie, to czyż im się to nie wydaje co najmniej dziwne? Prawda? Mówią, taki szum, taki jakiś, co to jest? To nie ma znaczenia. Paweł mówi tak, że kiedy te języki się manifestują, czy też w śpiewie, czy też kiedy jest poselstwo w językach, to jest to mowa Boga. W tym momencie staje się to znakiem, tak wyraźnie mówię, jest to znak dla niewierzących, że Bóg jest w zgromadzeniu. Znak. Natomiast Paweł mówi, nie może być tak, że ktoś wstaje, czy że ludzie wstają i jeden mówi językami 5 czy 10 minut, drugi zaczyna, mówi, absolutnie tego nie wolno robić, bo pomyślą, że szalejecie. Ale kiedy coś robimy społecznie, to zupełnie inaczej wygląda. I tutaj szczególnie myślę o śpiewie w duchu, kiedy, To jest budujące. Jedna siostra z naszego zboru mówi, byłam pierwszy raz na nabożeństwie, jeszcze jako osoba niewierząca, i zbór zaczął wielbić Boga, śpiewając na językach. I później nagle jakby za pociągnięciem, wiecie, pałeczki dyrygenta, oni przestali w ogóle. Mówi, to było takie piękne. I mówię, ile żeście się tego uczyli? A on mówi, nie uczyliśmy się. Jak to nie uczyliście się? To tak. I to ją przekonało, że jest żywy Bóg. Że Pan Bóg działa w zgromadzeniu. Że te rzeczy dzieją się dzisiaj. A więc będziemy... Języki, Bóg może użyć języki, już nie jako modlitwa osobista, ale będziesz zainspirowany, aby modlić się głośno na językach i w tonie twojego głosu, też w tym, co, jak Duch Święty będzie prowadził zgromadzenie będzie odbierało sygnał, Pan coś chce przekazać. I tego doświadczamy, prawda? Wiemy, że... I teraz osoba, która w ten sposób mówi, ma tylko prawo tak mówić, kiedy jest przekonana, że ma poselstwo. Bo inaczej powinna mówić sobie i Bogu. Ale kiedy odbiera, że to jest poselstwo, zaczyna przemawiać wyraźniej, zdecydowanie i zbór odbiera. Teraz mamy do czynienia z poselstwem. I teraz tak jak mówi apostoł Paweł, że potrzebny jest ten, który będzie dawał interpretację. To nie jest tłumaczenie języków słowo słowo. Tam jest użyte słowo, które oznacza wyjaśnianie, objaśnianie. Czyli może być krótkie słowa, a więcej objaśniania, albo długie słowo i mniej objaśniania. Prawda? Ale jest potrzebna ta osoba, która będzie objaśniać to, co zostało powiedziane w językach. Tak więc ten, który mówi, powinien się modlić o wykład. A jeśli on nie ma tego wykładu, oczekujemy. W czasach, kiedy Paweł pisał ten list w Koryncie, przynajmniej rozpoznawano, że był ktoś, który był w szczególny sposób używany. Jeśli nie ma, kto by wykładał, niech mówią sobie i Bogu, niech milczą. Czyli był ktoś rozpoznawalny, którego Bóg używał w tym względzie. Tak więc albo ja, który mówię językami, mam się modlić, oczekiwać, że teraz dam wyjaśnienie tego, co zostało powiedziane na językach, albo zgromadzenie oczekuje, że ktoś otrzyma objawienie tego, wyjaśnienie tego poselstwa, które zostało powiedziane w językach. Nigdy nie wiemy, kto miał to przekazać. Prawda? Kto tutaj nie zadziałał w posłuszeństwie i w wierze, aby to się stało, kiedy nie ma wyjaśnienia słowa języków, które zostały w zgromadzeniu przekazane. Tak więc widzimy, jak jest wielkie bogactwo, już choćby w tym darze słowa proroczego, o którym mówimy. Pamiętajcie, co mówi Mateusz, 7 rozdział, od 15 do 23 wiersza. Panie, czyż nie prorokowaliśmy? Panie, czyż nie wypędzaliśmy demonów? Panie, czyż nie robiliśmy tego i tamtego? A on powie, dziwne słowo, nie? Dziwne słowo. Dlaczego? Wcześniej tam jest powiedziane, po owocach ich poznacie. Pamiętacie to, co już na samym początku powiedziałem i na to mamy prawo i wręcz powinniśmy oczekiwać. Jeżeli ktoś chce posługiwać darami ducha, to oczekujemy przynajmniej na pewną miarę prawości jego charakteru, postępowania, uczciwości, zachowania. Bo jeżeli nie, jeżeli znajdzie się osoba, która będzie chciała posługiwać darami ducha, a w tym samym czasie nie będzie blisko Pana, nie będzie z Panem chodziła, to będzie powstawał coraz coraz większe rozszczepienie w niej samej, w jej osobowości, które może spowodować, że ta osoba może wejść w zwiedzenie. Będzie myślała, że ona posługuje darami, ale będzie w zwiedzeniu. I stąd te słowa, Panie, myśmy przecież robili to, i tamten mówi, ja was nie znam. Graham Cook tak mówi, musimy być bardzo ostrożni w kwestii charakteru. Mamy prawo nalegać na pewien poziom charakteru, zanim pozwolimy ludziom służyć lub zajmować pozycje przywódcze. Odmowa poddania się pod autorytet I brak rozliczania się ze swego życia wytwarza osobowość, której nie można zaufać. Czyli tak zwani wolni strzelcy to ludzie nie poddający się pod autorytet i osąd, nie mogą posługiwać w Kościele dla dobra Kościoła. Mamy prawo, my wiemy, że nie ma idealnego człowieka, nikt z nas nie jest idealny, ale na pewien poziom prawego charakteru mamy prawo oczekiwać i wymagać. Tym bardziej, jeżeli to są przywódcy, tym bardziej, jeżeli są to osoby, które pragną, czy też zaczynają posługiwać w sferze darów Ducha Świętego. A teraz powstańmy na chwilę.